I tak, drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy, pierwszym gościem poranka wnet jest pan Gajowy, gospodarz studia Bejrut, Kazimierz Gajowy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No właśnie, cały świat przygląda się obecnie na wojnę izraelsko-palestyńską. Ta wojna, ta operacja lądowa się rozpoczęła. Izraelskie wojska weszły do strefy Gazy. W nocy z niedzieli na poniedziałek w północnej części doszło do bardzo intensywnych nalotów. A jak temu wszystkiemu przygląda się Liban? Bo pojawiają się te informacje, że Hezbollah nie słucha władz, że być może i Liban też znajduje się na skraju wojny. Jaka jest libańska perspektywa?
Tak, rzeczywiście informacje na temat tego, co dzieje się w strefie Gazy i oczywiście na granicy też libańsko-izraelskiej, one docierają do całego świata bardzo szybko, z tego powodu, że tylko na północnej części Izraela i południowego Libanu jest grubo ponad 200 dziennikarzy akredytowanych, którzy po prostu śledzą, czekają i te wszystkie informacje dokładnie podają. My jako Studio Bejrut pokusilibyśmy się o swego rodzaju analizę, a mianowicie już po tych długich dniach po rozpoczęciu tego konfliktu przez Hamas, widać wyraźnie, że ta wojna ma swoje scenariusze, że to nie jest coś takiego, co dzieje się tak ad hoc i z powodu jakichś takich nierozsądnych posunięć. Widzimy pewne etapy. Sam Netanyahu, premier Izraela, ogłaszał, że to jest następny właśnie rozdział tej wojny wyzwoleńczej, drugiej wojny po 1948 roku i po prostu ona się toczy w jakiś zaplanowany, konkretny sposób. Również to, co się dzieje na południu Libanu, to, czego dokonuje Hezbollah, też widać wyraźnie, że to jest bardzo dobrze zaplanowane. I po pierwszym etapie, który się zakończył moim zdaniem, czyli takiego testowania, obrzucania się powiedzmy bombami, pociskami, likwidowaniem różnych punktów obserwacji elektronicznej po stronie Izraela, teraz weszliśmy w coś, czego jeszcze nigdy nie było, a mianowicie wojna dronów. Hezbollah zanotował swoje pierwsze punkty i się z tego bardzo cieszy, że właśnie wczoraj strącił jeden z takich izraelskich dronów. A my wiemy, że do tej pory Izrael był przekonany, że ma olbrzymią przewagę, a zwłaszcza przewagę w powietrzu, co zaczyna być przynajmniej, powiedzmy, znakiem zapytania, które moglibyśmy postawić, co rzeczywiście będzie się teraz aktualnie działo. Oczywiście nikomu w Libanie z normalnych Libańczyków nie zależy na rozszerzeniu tego konfliktu. Chociaż wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że od dziesiątek lat na południu Libanu, w tej strefie przygranicznej, tych pięciu, najwyżej do 10 kilometrów ciągle coś się działo. Jednak tym razem rzeczywiście może nam grozić rozprzestrzenienie się tego konfliktu, a wtedy, gdyby Izrael chciał być tym, który karze naród libański za to, że nie powstrzyma Hezbollahu, może być bardzo, bardzo źle. Jednak pani redaktor, szanowni państwo słuchacze, nas tutaj przejmuje w Libanie jeszcze coś całkowicie innego, a mianowicie jaki to ma wpływ na tak bardzo już trudną sytuację polityczno-społeczną i gospodarczą Libanu. Znowu pojawiły się silne głosy, żeby opuszczać Liban. Masa rodzin, ale również i młodych ludzi, zwłaszcza tych wykształconych po studiach, po prostu mówi nam, że nie ma sensu zostawać w tym Libanie, że opuszczamy ten Liban i to nas najbardziej boli. Stąd przyszła nam myśl do głowy naszej fundacji Fenicja imieniem świętego Szarbela, po prostu program Zostań. Każdemu takiemu napotkanemu Libańczykowi czy rodzinie libańskiej mówimy zostań, zostańcie, ale dodajemy, my pomożemy wam przetrwać ten trudny okres. Przecież w tym ostatnich dwóch tygodniach setki, jak tysiące, dziesiątki tysięcy turystów, pielgrzymów, którzy mieli tutaj być, ich to po prostu nie ma. Z tego powodu setki firm autobusowych, hoteli, restauracji, to wszystko po prostu pani redaktor, padło. I my rozmawiamy z tymi ludźmi i przekonujemy im, że wszystko ma swój koniec. Również ten konflikt, mamy nadzieję, szybko się skończy, ale ten trudny okres chcemy im pomóc przetrwać. Już nieraz słuchacze Studia Bejrut, ale ogólnie Radia Wnet pomogło nam, byśmy my mogli pomóc. To jest nasz poranny, dzisiejszy apel do wszystkich ludzi dobrej woli. Pomóżcie, żebyśmy mogli pomóc im po prostu zostać, bo to będzie pomoc dla nich, to będzie pomoc dla nas, dla Europy, żebyśmy nie mieli znowu drugiego jakiegoś marszu ludzi, którzy szukają schronienia. Tym bardziej rzeczywiście, że tym razem by szukali schronienia, bo możliwość rozszerzenia się tego konfliktu jest. Pierwsi już pojawili się w Tyrze, w Sydonie. Jesteśmy przekonani, że gdy będzie następny krok jeszcze rozszerzenia konfliktu, również środkowy Liban, czyli my tutaj w Biblos i w okolicach Bejrutu będziemy postawieni przed dużym wyzwaniem, jak tych ludzi przetrzymać, jak tym ludziom pomóc. Najlepiej, żeby do tego nie doszło. Jednak, żeby Liban się nie wyludnił, a zwłaszcza z chrześcijan, po prostu musimy im pomóc przetrwać ten trudny okres. Naszym kierowcom, naszym hotelarzom, naszym przewodnikom, czyli bliższa jest zawsze ciału koszula, czyli tym konkretnym dziesiątkom, setkom rodzin, z którymi na co dzień my jako Radio Wnet, my jako Fundacja Fenicja na co dzień pracujemy i im pomagamy.
No właśnie, bo ta sytuacja humanitarna w Libanie, o której też przecież wielokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Wnet, w związku z tą eskalacją i tym wszystkim, co się dzieje teraz, faktycznie się pogarsza, więc ten apel jest bardzo potrzebny, bardzo ważny i my oczywiście z całego serca jako Radio Wnet będziemy wspierać także Fundację Fenicja, ale jeszcze chciałabym, panie Kazimierzu, żebyśmy na moment spojrzeli na samą sytuację w Strefie Gazy, cywile, tak naprawdę dramatyczna sytuacja humanitarna. Teraz jakie jest ryzyko, że oni właśnie będą także chcieli znaleźć schronienie w Libanie, a kiedy mówimy o tak trudnej sytuacji gospodarczej, to czy Liban może liczyć na jakichkolwiek sojuszników ze świata arabskiego, na jakąkolwiek pomoc?
No aktualnie wydaje mi się, że na nikogo nie możemy liczyć w żadnym wypadku, dlatego że świat cały jest ogarnięty, powiedzielibyśmy, swoimi problemami i po doświadczeniach z tych dziesiątek lat, kiedy to nie tylko Liban, bo Libanowi w tym momencie najmniej grozi, jakby można powiedzieć, ta fala uchodźców, zwłaszcza ze Strefy Gazy, bo jesteśmy po prostu bardzo, bardzo daleko, jeżeli chodzi o przestrzeń. Jednak jak wiemy, my, życie nas uczy, że często okrężną drogą, często przez Jordanię, przez Syrię, również tutaj ludzie szukali schronienia. Z jakiego powodu? No przede wszystkim z tego powodu, że Liban był zawsze ziemią dla uchodźców. Przyjmował tysiące Ormian podczas rzezi w Turcji, przyjmował Irakijczyków, przyjmował Syryjczyków. Był taki okres, że i Polacy znaleźli schronienie na kilka ładnych lat. Mówię tutaj o armii Andersa i ludziach, którzy byli z nią złączeni. Czyli ta, powiedzmy, możliwość zawsze istnieje. Liban jest w tak trudnej sytuacji, że jakikolwiek jeszcze ciężar dołożyć mu na plecy, czyli narodowi libańskiemu tak naprawdę, może spowodować całkowity upadek tego państwa. Jeszcze to wszystko zjeżdża tak jak sanki z górki, że jeszcze po prostu takim rozpędem. Ale my nie mamy żadnej instytucji, która funkcjonuje. Prezydenta nie ma i to dzisiaj jest 30 października. To jest smutna rocznica całego roku bez prezydenta Republiki Libańskiej. A co za tym idzie, rząd, który jakoś tak próbuje funkcjonować, jest rządem PO, czyli pełniącym tylko obowiązki i praktycznie idziemy ku upadkowi. Żadne biuro, żadna instytucja państwowa nie funkcjonuje. Nawet jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, rozbudować swój biznes, czy budować dom, czy cokolwiek zrobić, nie może tego dokonać, bo po prostu nie uzyska pozwolenia, bo ludzie po prostu nie chodzą do pracy. Z jednego powodu, ich pensja aktualna nie starcza na koszty dojazdu do tej pracy, to po prostu jakim cudem mieliby się tam po prostu udawać. Na dodatek nie mają tam energii elektrycznej, nie mają, powiedzmy, ropy, żeby funkcjonowały chociażby ich prywatne generatory. Jesteśmy po prostu w wielkim impasie i tylko jeszcze raz można się dziwić, jakim cudem ten naród jeszcze jako tako funkcjonuje, że jeszcze normalnie ludzie chodzą do pracy, ci, którzy mają tą pracę prywatną, nie mówię tutaj o pracy państwowej, czy na przykład szkoły też prywatne, no wiadomo, państwowe, może o tym nie mówiliśmy nigdy, jeszcze nie zrobiły zapisów w ogóle. Nie, mowa też o syryjskich dzieciach, które po prostu w tym roku nie mają najmniejszych szans, czyli widzimy, jak wiele potrzeba. Jednak jest zawsze światełko w tunelu, bo nie boimy się też o brak mąki, o brak chleba. Na szczęście dzięki polskim organizacjom, które z nami współpracują, w porcie już czekają pierwsze kontenery pełne polskiej polskiej, podkreślam, mąki, która zapewni przynajmniej w jakimś tam procencie, bo my jesteśmy tymi, którzy układają, powiedzmy, ten obraz pomocowy Libanowi i wiem, że jesteśmy odpowiedzialni za ten jeden klocek, ale chcemy, żeby tego dokonać, żeby rzeczywiście ten jeden klocek, ten pomocowy ze strony Polaków, ze strony Polski, ze strony naszych słuchaczów po prostu miał miejsce, nie? Czyli po prostu jest wielka obawa, że może być gorzej. Jednocześnie coś, co jest wspaniałego wśród narodu libańskiego, że żyje, że nie poddaje się przygnębieniu. Ludzie, wczoraj sam to sprawdzałem, jeszcze wychodzą na plażę, ludzie idą do restauracji, idą do kościołów, były wczoraj pełne, może chociażby z tego powodu, że sytuacja wymaga jeszcze większej modlitwy niż kiedykolwiek. Czyli jest ten duch w tym narodzie libańskim, w tym narodzie maronickim, który nie daje się, powiedzmy, poniżyć, że tak powiem, do pełnego upadku, ale pamiętajcie, my mamy tutaj naszą rolę, żeby mówić im, zostań, przeczekaj, ale trzeba dodać, ale my ci w tym będziemy się starać pomóc.
To jeszcze, panie Kazimierzu, na zakończenie powiedzmy proszę, jak wygląda stosunek Libańczyków do Hezbollahu, bo w kontekście tego, co dzieje się w Strefie Gazy, bardzo dużo mówi się o tej relacji między bojówkarzami Hamasu, a właśnie zwykłymi Palestyńczykami. Jak ta trudna sytuacja gospodarcza, humanitarna już teraz w Libanie przekłada się na poparcie dla Hezbollahu?
Tak, pani redaktor, to jest bardzo trudne i powiedziałbym nawet bardzo niebezpieczne pytanie, tak powiedzmy na żywo w radiu, ponieważ bym powiedział, ilu jest Libańczyków, tyle jest opinii, ale może jeszcze to skrócę. Ile jest wspólnot w Libanie, jest ich tak zwanych wspólnot wyznaniowych w Libanie uznanych przez Konstytucję Libanu 18, to każda z tych wspólnot w jakiś sposób inny to ocenia. Można powiedzieć, że teoretycznie, przynajmniej dla poklasku, cała ta 1/3 prawie że Libanu, czyli Libańczycy religii muzułmańskiej, ale wyznania szyickiego, to teoretycznie, tak na pokaz, jest rękami i nogami, i sercem i głową z Hezbollahem. To do końca na śmierć i życie. No tutaj na pewno ta część sunnicka, konflikty szyicko-sunnickie są znane chociażby z wojny w Syrii. One są takie troszkę na niby, ale z drugiej strony sunnici, którzy solidaryzują się z sunnitami, bo przecież Palestyńczycy w Strefie Gazy to w 100% prawie, że z wyjątkiem małej wspólnoty chrześcijańskiej to sunnici, czyli w jakiś sposób są dumni, że Hezbollah, chociaż szyicki, no to wiadomo, jakby bronił ich honoru i interweniuje w sprawie ich, powiedzmy, braci. Jeżeli chodzi o normalnych, niezaangażowanych Libańczyków, zdają sobie sprawę, że obecność Hezbollahu, a zwłaszcza gdyby wyszedł z tego konfliktu, przynajmniej w jego mniemaniu po prostu zwycięzcy, no to mamy już całkowicie pozamiatany Liban, powiem tak w cudzysłowie po młodzieżowemu, w tym znaczeniu, że to już nie będzie Liban więcej niż kraj, przesłanie, że chrześcijanie, muzułmanie, że wszyscy mają jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tym kraju. Po prostu jeżeli wyjdzie zwycięsko z tego konfliktu, chociażby nawet przy stole, powiedzmy, pokojowym, czy przy jakichś układach, gdzie zostanie potraktowany jako państwo, bo już to miało miejsce w roku 2006, kiedy to ówczesna sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice, no po prostu rozmawiała z Hezbollahem jak z państwem, jak z instytucją, która ma prawo bytu, a nie rozmawiano z Libanem. Również i dzisiaj rząd libański praktycznie nie jest pytany przez nikogo o zdanie. Nie jest w ogóle aktorem tego wszystkiego, co się dzieje, a nawet, jak niektórzy mówią, z pewnych miejsc swoją armię wycofał, dając pełne pole do popisu oczywiście bojownikom Hezbollahu. Czyli jednym słowem, po tym konflikcie możemy być naprawdę zaskoczeni całkowicie nową później sytuacją w Libanie. My wiemy bardzo dobrze, że gdyby doszło do tak zwanej pełnej demokracji w Libanie, czyli do wolnych wyborów, że po prostu bez żadnych kwot wyznaniowych, no to wiemy, kto wygra te wybory. I wiemy, że Liban będzie Libanem, ale nie będzie tym, który znamy. ciężar jakikolwiek chrześcijański wpływ na politykę, na życie gospodarcze. Jak do tej pory przecież wiemy, że powinniśmy już mieć prezydenta zawsze katolika i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to będzie całkowicie inny Liban, bardzo podobny do innych krajów Bliskiego Wschodu, typu chociażby Iranu, czy powiedzmy Egiptu, gdzie chrześcijanie oczywiście będą, oczywiście, że będą tak, jak i są, tylko jaki będą mieli w ogóle wpływ na życie państwa i nawet na życie swoich wspólnot. Także jest pewnego rodzaju to zagadka, której rozwiązanie będziemy widzieć bardzo szybko, bezpośrednio po zakończeniu tego konfliktu, chociaż przewidują tutaj specjaliści libańscy, że ten konflikt nie będzie krótki. Tak jak wspomniałem na początku naszej audycji, właśnie naszego tutaj spotkania przez radio, że to nie jest takie improwizowane. To wszystko jest bardzo, bardzo dobrze poukładane i po prostu te poszczególne etapy się realizują. Jak powiedziałem, jesteśmy w drugim etapie, jeżeli chodzi o konflikt Hezbollahu z Izraelem, a przed nami jeszcze trzeci, który jest swego rodzaju naprawdę zagadką wielką, wielką niewiadomą. I to dopiero, jak się mówi też przysłowiowo w Polsce, wyjdzie wszystko w praniu. Na razie jest w ogóle niemożliwe, żeby cokolwiek przewidzieć.
A my o tym wszystkim na pewno będziemy opowiadać słuchaczom Radia Wnet, także w studio Bejrut, więc zachęcamy do słuchania. Z nami był gospodarz studia Bejrut, pan Kazimierz Gajowy. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję, do usłyszenia jutro o 9:10.
Do usłyszenia już jutro, 7:31. Drodzy Państwo, poranek Wnet trwa, to my w takim razie za momencik przeniesiemy się do Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej. Porozmawiamy między innymi o tym, czy Rosja planuje akcję dezinformacyjną już na bardzo właśnie szeroką skalę w Ameryce Łacińskiej. Porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądać droga Marii Coriny Machado ku wyborom prezydenckim w Wenezueli. To jest ta kobieta, która uzyskała niesamowity wynik, cieszy się wielkim poparciem, no ale czy jeszcze ta droga w ogóle do prezydentury będzie w ogóle mogła mieć miejsce w takim państwie? O tym wszystkim opowie Zbyszek Dąbrowski, a także Nikaragua jako platforma dla Rosji, Chin i Iranu, a także Kuby do ataku na Stany Zjednoczone. Takie tematy przed nami, a skoro już o tym mówię, to za kilka chwil głos Zbyszka Dąbrowskiego.
Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina startuje. Fala Radia Wnet.
Anno Domini niekoniecznie, ale mój Buenos Dias już jak najbardziej. Dzień dobry, Zbyszku.
Dzień dobry, mój Buenos Dias. Tak, jak zapowiedziałaś, te tematy pojawią się w dzisiejszym serwisie z Ameryki Łacińskiej, ale zacznijmy od najświeższych informacji. Informacji, które docierają do nas z Kolumbii. Warto Państwu przypomnieć, a w zasadzie wspomnieć o tym, że w dniu wczorajszym w Kolumbii miały miejsce wybory lokalne, czyli wybory do władz gmin, departamentów, a przede wszystkim na burmistrzów miast kolumbijskich. Wydawałoby się, że te wybory nie są tak ważne jak wybory prezydenckie czy wybory parlamentarne, ale okazuje się, proszę Państwa, że i owszem są, ponieważ zwłaszcza jeżeli mówimy o wyborach do największych miast Kolumbii, burmistrzowie tych miast mają realną władzę, no i też można powiedzieć tak, że mają władzę nad rządem dusz. A dlaczego o nich wspominam? Dlatego, że wybory te okazały się, można powiedzieć wprost, porażką dla Pacto Historico, czyli partii, z której wywodzi się partii lewicowej, czy w zasadzie takiego sojuszu partii, z którego wywodzi się obecny prezydent tego kraju, czyli Gustavo Petro. Wprawdzie Pacto Historico ogólnie zdobyło większość głosów i można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o prowincję Pacto Historico, utrzymało swoją władzę. Natomiast jeżeli chodzi o największe miasta Kolumbii, Pacto Histórico, tę władzę przegrało. Podam Państwu tylko kilka nazwisk. W Bogocie wybrany został Carlos Fernando Galán, liberał. Z kolei miasto Medellín i departament Antioquia, tutaj wygrało Centro Democratico, czyli uribiści, była formacja, która rządziła Kolumbią całkiem do niedawna, formacja prawicowo-populistyczna, i tutaj, co ciekawe, na prezydenta miasta został wybrany Fico Gutierrez, czyli były kandydat właśnie z ramienia Centro Democratico, były kandydat w wyborach prezydenckich, który z kolei w ubiegłym roku też poniósł, no można powiedzieć, całkiem sporą porażkę, nie wchodząc do drugiej tury wyborów. W Barranquilla, proszę Państwa, burmistrzem został wybrany w zasadzie po raz kolejny Alejandro Char, osoba, polityk z doświadczeniem takim właśnie, można powiedzieć, lokalnym, liberał, zresztą też sojusznik uribistów. Z kolei w Cali nad Pacyfikiem wybrany został na burmistrza został Alejandro Eder, były minister w rządzie Juana Manuela Santosa, również uribisty. Także proszę Państwa, te największe miasta i najważniejsze departamenty w Kolumbii, czyli Bogota i Cundinamarca, Medellín i Antioquia, Barranquilla i Atlántico oraz Cali i Valle del Cauca znalazły się w rękach, no jeżeli nie centrum, to centrum i centroprawicy. Tak czy inaczej Gustavo Petro i Francia Márquez, czyli dwie najważniejsze osoby w kraju, uznały porażkę, no zapowiedziały, że będą walczyć o Kolumbię, że troszkę poprawią swoją politykę. Generalnie, proszę Państwa, Gustavo Petro i jego polityka, no zwłaszcza różne oskarżenia wobec tego, wobec prezydenta kraju, można powiedzieć tak, że przechodzą przez pewien kryzys. A przejdźmy teraz, proszę Państwa, krótko do tematów, o których wspomniała Jaśmina, czyli po pierwsze zacznijmy od nowej fali dezinformacji rosyjskiej na terenie Ameryki Łacińskiej. Przypomnę Państwu, że Rosja prowadzi bardzo aktywną politykę dezinformacyjną, oskarżając Ukrainę o agresję, nie wiem, chyba na samą siebie, a przede wszystkim również Stany Zjednoczone Ameryki na, jako powiedzmy tego głównego winowajcę wojny na Ukrainie. Mówi się, proszę Państwa, tak, że mamy tutaj przede wszystkim potajemną kooptację lokalnych mediów, influencerów w celu rozpowszechniania dezinformacji i propagandy. I co ciekawe, mówi się o nowych krajach, w których miałaby ta dezinformacja być szerzona, bo nie mówimy o sojusznikach Rosji, takich jak Wenezuela, Nikaragua, Kuba, w pewnej części również Boliwia, ale takie kraje chociażby jak Chile, jak Kolumbia, jak Ekwador, Meksyk, Panama, Paragwaj, Peru, Urugwaj. Mówi się tak, że te wszystkie kraje są częścią programu, którego celem jest właśnie potajemne wykorzystanie otwartości latynoamerykańskich mediów i systemu informacyjnego. W dodatku warto wspomnieć, proszę Państwa, że Rosja współdziała, współfinansuje radykalne organizacje prawicowe, faszystowskie i lewicowe zresztą też. Jednym z takich przykładów jest neofaszystowska quasi paramilitarna organizacja brazylijska Nova Resistencia, czyli Nowy Opór, która aktywnie pomaga promować prokremlowską propagandę w Brazylii, ale również i w innych krajach. W dodatku, proszę Państwa, mówi się też, że Rosja prawdopodobnie będzie również używać tutaj sztucznej inteligencji, tworząc takie pseudo wiadomości, być może nawet oparte na prawdziwych mediach. Tak czy inaczej, tutaj na pewno Latynosi muszą być bardzo, bardzo uważni w tej sprawie. Wiadomo jest na pewno też, że Rosja będzie aktywnie działać właśnie przez tę fałszywą propagandę na tworzenie nowej polityki, chociażby działać w kampaniach wyborczych po to, żeby wybrać kandydatów, którzy będą jej przychylni. Natomiast wspominając, proszę Państwa, o wyborach, Jaśmina wspomniała o Marii Corinie Machado. Tak, proszę Państwa, to jest jedna z najważniejszych pań polityk, jeżeli chodzi o Wenezuelę i wenezuelską opozycję. Przypomnę Państwu, że w ubiegłotygodniowych wyborach, prawyborach wenezuelskiej opozycji, w której to wenezuelska opozycja wybierała swojego kandydata, który w przyszłorocznych wyborach prezydenckich ma stanąć w szranki z chavizmem, Maria Corina Machado otrzymała ponad 92% głosów, mówi tutaj 92,35% głosów. W związku z tym można powiedzieć tak, że rzeczywiście no, jest taką ultramocną kandydatką na stanowisko prezydenta. Natomiast proszę Państwa, jest kandydatką, ale czy rzeczywiście zostanie, powiedzmy, czy rzeczywiście dane jej będzie kandydować w tych prawdziwych, już można powiedzieć, wyborach prezydenckich. Tu można mieć pewne obawy, ponieważ no, generalnie maduryści, chawiści generalnie władzy oddać nie chcą. Nicolás Maduro idzie za do Cabello, można powiedzieć tak, że sprawują taką władzę za pomocą terroryzmu państwowego, czyli po prostu jako stosowanie przez rząd nielegalnych metod, przestępczych metod, które mają na celu wywołanie strachu lub terroru wśród ludności cywilnej, żeby po prostu osiągnąć swoje cele. Co więcej, proszę Państwa, w Wenezueli istnieje tak zwana funkcjonalna opozycja, czyli taka opozycja, która teoretycznie bierze, znaczy praktycznie bierze udział we wszystkich wyborach. Natomiast to nie jest, proszę Państwa, opozycja. To jest taka, proszę Państwa, taka marionetkowa opozycja, ale która na pewno może odebrać trochę głosów. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę, mówimy cały czas o reżimie niedemokratycznym, o metodach sprawowania władzy i utrzymania władzy, które w zasadzie nie liczą się z niczym i nie liczą się z nikim. W związku z tym tutaj można powiedzieć tak, że na pewno chawiści będą robili wszystko, żeby Maria Corina Machado po prostu nie stanęła do tych wyborów. Być może pojawiły się, proszę Państwa, oskarżenia tejże wenezuelskiej polityk o rozmaite jakieś machlojki finansowe i tak dalej, no chodzi o to po prostu, żeby Maria Corina Machado po prostu pozbawić prawa wyborczego, a być może również aresztować, a być może, przykłady, o czym zresztą wczorajszego wieczora wspominaliśmy w sytuacji w przypadku Ekwadoru razem z Piotrkiem Dobołowiczem, że być może może nawet dojść do jej morderstwa po prostu dlatego, że no generalnie chawiści nie będą chcieli oddać władzy i będą w zasadzie przed żadnym krokiem się nie powstrzymają. Oczywiście miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Natomiast ja mam nadzieję, że już niedługo będzie okazja również porozmawiać z Beatriz Blanco na antenie Radia Wnet w Republika Latina właśnie o Marii Corinie Machado.
I do tego, Zbyszku, bardzo zachęcamy. Ja tylko jeszcze dodam, że my także o tych wyborach w Wenezueli rozmawialiśmy w ostatnim studio Dziki Zachód z Wojciechem Cejrowskim. Także zachęcam Państwa do śledzenia studia Tres por Tres i Republika Latina na antenie Radia Wnet. To jeszcze na koniec kilka słów, bo bardzo ciekawa informacja, którą podałeś dotycząca tych wpływów rosyjskich, chińskich, irańskich właśnie w Nikaragui.
Nikaragua, proszę Państwa, no jest takim krajem, które w zasadzie od kilku dekad jest największym sojusznikiem Rosji. Obecnie również Chin i Iranu. To są kraje, które no, starają się cały czas zdobyć pewien przyczółek w Ameryce Łacińskiej. Daniel Ortega ostatnio zaproponował taką w zasadzie pomysł militarny generalnie, żeby zawrzeć sojusze wojskowe właśnie z tymi krajami takimi jak Kuba, Rosja, Chiny, Iran, oferując kraj jako taką właśnie platformę, trampolinę, można powiedzieć, do agresji przeciwko Stanom Zjednoczonym. O tym zresztą wspomina, proszę Państwa, Roberto Samcam, który był sojusznikiem Daniela Ortegi, założycielem armii nikaraguańskiej w 1979 roku, a który po prostu powiedział tak, że generalnie w tej chwili to, co Ortega ma do zaoferowania, to jest taki skrajny antyimperializm, w którym wykorzystuje się i pozwala się wykorzystywać, aby powiedzieć Stanom Zjednoczonym, jestem platformą waszych wrogów. No generalnie, proszę Państwa, mówimy tutaj chociażby o tym, że de facto prawdopodobnie na terenie Nikaragui znajdują się bazy, jeżeli nie wojskowe, to na pewno szpiegowskie, związane z systemem GLONASS, bazy rosyjskie. Poza tym, proszę Państwa, Nikaragua również prawdopodobnie niezbyt oficjalnie, ale stara się wywoływać chaos w Ameryce Środkowej, no, która jest bardzo blisko Stanów Zjednoczonych, z takimi metodami, chociażby właśnie jak przemyt narkotyków, narkotyków, ale również i masowe migracje. No i to jest na pewno problem, z którym wreszcie Stany Zjednoczone będą musiały się zmierzyć.
I to są na pewno rzeczy, o których będzie Zbyszek Dąbrowski opowiadał Państwu w swoich audycjach. Tres por tres, Republika Latina. Bardzo serdecznie dziękuję, Zbyszku.
Dziękuję, ja życzę Państwu udanego tygodnia.
I my także życzymy Tobie i oczywiście wszystkim słuchaczom Radia Wnet udanego tygodnia. Ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek 7.44, spoglądam na swoją prawą stronę, bo w studio jest już Grzegorz Milko, a to oznacza, że za momencik sport na antenie Radia Wnet. Tuż po nim wiadomości i rozmowa z Krzysztofem Bosakiem. To wszystko jeszcze przed nami, ale już teraz czas na sport.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Bardzo dużo oczywiście tradycyjnie dzieje się w sporcie. Zacznijmy od tenisa, bowiem Hubert Hurkacz jest bliski tego, by awansować do ATP Finals w Turynie. Dotarł do finału w Bazylei. Tam niestety przegrał z Kanadyjczykiem Almu, ale rzeczywiście mecz dobry. Hurkacz jest w dobrej formie. Natomiast Magdalena Fręch wygrała turniej ITF World Tennis w hiszpańskiej miejscowości Del Valles. No i pokonała Sarę Errani. Natomiast oczywiście my czekamy na występy Igi Świątek w wielkim finale WTA Finals w Cancun w Meksyku. Iga Świątek oczywiście wśród najlepszych 8 tenisistek świata. Panie zrobiły sobie zdjęcie w pięknych kreacjach, nie jak na korcie, jak na balu, w tle morze, oceana, a jeszcze przed nimi ten puchar, o który będą walczyć. Widać, że humory dopisują. Wszystkie panie na biało, Iga w czerwonej kreacji wyglądała pięknie. Miejmy nadzieję, że tak pięknie będzie wyglądała na korcie. Iga zagra w grupie. Te grupy są nazwane od dwóch miejscowości z Meksyku, dokładnie z Jukatanu. Szentul będzie Iga Świątek właśnie. Tak nazwana jest ta grupa. I zagra z Coco Gauff, czeszką Wondrouszową. To pierwszy mecz z nią. I właśnie na tym turnieju z nią zacznie. I Tunezyjka Ons Jabeur. Więc czekamy na wielkie wydarzenia z najlepszego wydania tenisa pań. Natomiast dużo się oczywiście działo w piłce nożnej. El Clasico, Grand Derby Europa, Rolling Stonesi na trybunach. Barcelona zagrała z Herbem, z takim oczywiście, no można powiedzieć, emblematem zespołu The Rolling Stones, a więc usta i wystawiony język, taki stylizowany, to wszystko na Micka Jaggera, wszyscy pewnie doskonale wiemy, o co chodzi. I no i rzeczywiście takie było to pod kątem promocji płyty Hackney Diamonds, to jest nowa płyta Rolling Stonesów. Mick Jagger, Ron Woods na trybunach. Mick Jagger bardzo lubi piłkę, ekscytował się tym meczem, ale to Real Madryt pokazał język Barcelonie, bowiem Real na Montjuïc w Barcelonie, na stadionie olimpijskim, na którym Barca rozgrywa swoje mecze w roli gospodarza. Po prostu Real wygrał 2-1. Dobrze wszystko zaczęło się dla Barsy. Gundogan już 6. minuta. No i pierwsza połowa rzeczywiście dobra dla Barcelony. Tyle, że nie strzelają kolejnej bramki. W drugiej części, w 61. minucie wchodzi Robert Lewandowski, który na tyle, ta kontuzja jeszcze kostki była poważna stawu skokowego, że nie zagrał pełnego meczu, ale kiedy wszedł, dał dobrą zmianę, oddał strzał, starał się oczywiście. Tyle, że gwiazdą i królem późnego popołudnia w Katalonii był Jude Bellingham, a więc Anglik z Realu Madryt. I wszyscy rzeczywiście, taka narracja poszła, że Beatlesi tym razem byli głośniejsi od Rolling Stonesów, bo Hey Jude rozlegało się wszędzie. Jude Bellingham najpierw 68 minuta, piękny strzał z dystansu, a później w 92 w zamieszaniu podbramkowym strzela gola dla królewskich. Robert Lewandowski po meczu powiedział, to niezasłużona przegrana, niezasłużone zwycięstwo Realu. Ta porażka boli, tym bardziej to, w jakich okolicznościach padła decydująca bramka. Ale fakt jest taki, że w końcówce zabrakło nam paliwa. To słowa Roberta Lewandowskiego. No Real na pewno rzeczywiście może teraz chodzić dumny, bo zawsze po El Clasico przez do kolejnego meczu w zasadzie jedni fani, którzy wygrywają, są niezwykle dumni, zaszczyceni. Tym bardziej, że Real jest liderem, ma 28 punktów, ale też tyle samo punktów, a więc takim wiceliderem. Nieoczekiwanie jest Girona, inny klub z Katalonii. No i to to jest rzeczywiście największa niespodzianka tego sezonu we włoskiej, oczywiście w hiszpańskiej lidze. Girona to jest mały klub gdzieś tam w cieniu Barcelony czy Atletico, a te na razie oglądają plecy Girony właśnie w tabeli, bo trzeci jest Barca, czwarty Atletico, piąty Real Sociedad, a więc uczestnik Ligi Mistrzów. Jeszcze dwa hity we Włoszech, bo tam przecież Napoli-Milan 2-2, takim wynikiem skończył się ten mecz. Inter pokonał Romę 1-0, Juventus wygrywa z Weroną 1-0, Inter, Juve, Milan, Napoli. Tak wygląda pierwsza wielka czwórka włoskiej Serie A. Liga Angielska, derby Manchesteru. No i w tym mieście absolutnie kolorem dominującym jest jasno niebieski, błękitny, bowiem City wygrywają i to na Old Trafford z Manchester United aż 3-0. Erik Haaland, dwie bramki, w tym jedną z karnego. Foden stawia kropkę na D w 80 minucie i tak to wygląda, jeśli chodzi o supremację w Manchesterze. Arsenal pokonał Sheffield 5-0, natomiast Liverpool Nottingham 3-0. Patrzę na tabelę, tutaj Tottenham prowadzi, ma dwa punkty więcej od Arsenalu. Trzeci jest Manchester City, a czwarty Liverpool. No i nasza piłkarska ekstraklasa, bo też bardzo interesujące wydarzenia. W zasadzie po Grand Derby Europa już można było rzeczywiście skupić się na polskiej ekstraklasie. Już w piątek mogliśmy się skupić i zastanawiać się, dlaczego Łódzki Klub Sportowy dostał takie lanie u siebie, przegrywając z Górnikiem Zabrze aż 0-5. Ale to zmartwienie pewnie nowego trenera Piotra Stokowca, który chce z tych otchłań, z czeluści ekstraklasy wydobyć Beniaminka z Łodzi. Natomiast na pewno na uwagę zasługuje to, co stało się w Warszawie, bo przy Łazienkowskiej Legia przegrywa swój kolejny mecz, już czwarty jest z rzędu, no i naprawdę bardzo słabo to wszystko wygląda, jeśli chodzi o Legię w naszej ekstraklasie. To, co sobie wypracowuje w lidze konferencji, tak jak wygrana z Żlińskim, a więc z klubem z Bośni, no to można powiedzieć, że traci wszystko w lidze. 1-3. Tak wyglądało spotkanie. Piękne zwycięstwo Stali Mielec gdzieś tam, no, w historia oczywiście tli się w tym meczu. Zawsze można przywoływać, że to kiedyś były klasyki. Z jednej strony Dejna Gadocha i inni wielcy piłkarze, a z drugiej strony Lato Domarski, Kasperczak, ale to oczywiście zamierzchłe czasy. Teraz ci następcy może nie grają tak pięknej piłki, ale Stal zagrała skutecznie, bo rzeczywiście strzelała bramki, już prowadziła 3-0. Szukrin, Wołkiewicz, Hinokio na 3-0 i dopiero Kramer w samej końcówce dla Legii. Legia przegrywa 1-3, w tabeli spada na 6 miejsce. Stal jest 10. Temu meczowi przyglądał się dziennikarz Canal Plus, ekspert naszej ekstraklasy, Cezary Olbrycht.
Racjonalnie pewnie trudno to wytłumaczyć. Jak powiedział Kamil Kiereś, trener drużyny z Podkarpacia, na konferencji prasowej, niemożliwe nie istnieje. To jest taki slogan, którym się często podpieramy, a w który nie wszyscy wierzą, ale Stal pokazuje, że to jest możliwe. Trudno powiedzieć. Zdaje się, że wracają z Mury sprzed 2 lat. Pamiętamy Legię Zaczesława Michniewicza, która wpadła w ogromny dołek. Wtedy pamiętała się wręcz gdzieś w końcówce ligowej tabeli. Teraz oczywiście jeszcze tak nie jest, ze względu na to, że ktoś bardzo fajnie pod nią ułożył kalendarz ligowy, bo wszyscy wiem, że Legia przecież do tej pory wygrywała, ale jak sobie spojrzymy, z kim Legia grała w poprzednich kolejkach, to na dzień dobry miała 3 Beniaminków, oczywiście zupełnym przypadkiem, i Koronę Kielce, czyli teoretycznie 4 najsłabsze drużyny w tabeli, w tym 3 na własnym boisku, więc tutaj akurat ciężko było nie zapunktować. Jak natomiast przyszli troszeczkę mocniejsi rywale, to wszystko zaczyna się sypać. O ile pamiętam, 4 porażek z rzędu chyba nawet nie było w tym feralnym sezonie Czesława Michniewicza. Wtedy było 5 przegranych, ale to były 3 ligowe i 2 w pucharowej rywalizacji. No ale tak powolutku te czarne zmory powracają.
Tak, czarne zmory powracają nad Legię. Pytania o przyszłość trenera Kosty Runiajicza. Natomiast w innych spotkaniach Raków Częstochowa remisuje z Widzewem 1-1. Zagłębie Lubin przegrywa u siebie z Radomiakiem 2-3. Na Stadionie Śląskim 40 tysięcy kibiców, piękna atmosfera, ale mecz nierówny, szarpany, z dużymi kontrowersjami. Ruch Chorzów remisuje ze Śląskiem Wrocław 2-2 i tutaj 2 bramki Szczepana z rzutów karnych. No, skądinąd kontrowersja. kontrowersyjnych. Sędzia Raczkowski, słaby występ, ale nie o arbitrach rzeczywiście powinniśmy mówić. Krakowia remisuje z Lechem 1-1. Korona w niesamowitym meczu, a szczególnie jego końcówce, wygrywa z Puszczą Niepołomice 5-3. Warta Piast 1-1. Pogoń pokonała Jagiellonię 2-1. No i tak jak powiedziałem na początku, Łódzki Klub Sportowy ponosi klęskę u siebie z Górnikiem 0-5. W tabeli prowadzi Śląsk, który ma punkt przewagi nad Jagiellonią i 2 nad Lechem. Czwarty jest Raków, piąta Pogoń, szósta Legia. A wciąż w strefie spadkowej pozostają trzej Beniaminkowie, Puszcza Niepołomice, Ruch Chorzów i Łódzki Klub Sportowy. Szybko tabela i najważniejsze wydarzenia. Fortuna pierwszej ligi, no bo tam przecież także trwa pasjonująca walka o to, by awansować do ekstraklasy, by po prostu grać za większe pieniądze na większych arenach. Odra Opole jest liderem cały czas przed GKS-em Tychy, Arka Gdynia trzecia, Miedź Legnica czwarta, Górnik Łęczna i Motor Lublina, więc kluby z Lubelszczyzny dzielą się miejscami 5 i 6. I popatrzmy na najciekawsze wyniki. Motor pokonał Odrę Opole 2-0. Lechia Gdańsk zwyciężyła Stal Rzeszów 2-1. GKS Katowice przegrywa z Polonią Warszawa 0-2, a dzięki temu czarne koszule na 11 miejscu w tabeli. Wisła Płock pokonała Chrobrego Głogów 2-1, ale już wiemy, że Marek Sagalowski nie jest trenerem Wisły Płocka. Został nim Dariusz Żuraw. Podbeskidzie zwyciężyło Wisłę Kraków 2-1, a takie derby Śląska w zasadzie Zagłębia. Zagłębie Sosnowiec, GKS Tychy 0-1. Bonus jeszcze, jeśli chodzi o ligi zagraniczne, no bo przecież jeśli Bayern Monachium rozgromił Darmstadt 8-0, to myślę, że też zawsze warto taki wynik odnotować. Choć Bayern to Bayern, ale rzeczywiście wynik niesamowity. Harry Kane z strzelcem 3 bramek, Sané 3. Natomiast jeśli chodzi o najciekawszy chyba wynik, no bo jeśli ktoś wygrywa 8-0, to gdzieś tam jest rzeczywiście do jednej bramki. Ale na przykład Eintracht Frankfurt remisuje z Borussią Dortmund 3-3. No i to był rzeczywiście pasjonujący mecz. To był bardzo intensywny mecz. Werder zwyciężył uczestnika Ligi Mistrzów Union Berlin 2-0. W tabeli Bayer Leverkusen przed Bayernem Monachium, Stuttgartem i Borussią Dortmund. Siatkówka, bo Plus Liga Siatkarska rozgrywa już swoje kolejne mecze. Wchodzi w zasadzie w taką intensywną rzeczywiście swoje rozgrywki, a przecież Plus Liga to jest Liga Mistrzów Europy, zdobywców Ligi Narodów, no i faworyta do medalu, może nawet złotego, Igrzysk Olimpijskich. Między innymi Czarni Radom przegrywają z projektem, niesamowitym projektem Warszawa, który wygrywa kolejne mecze, tym razem 3-0 w Radomiu. Andrzej Wrona, zawodnik, chyba największa gwiazda projektu Warszawa, podzielił się swoimi opiniami i spostrzeżeniami po tym meczu.
Myślę, że ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał, dlatego że my dobrze graliśmy. Może gdzieś tam na koniec tego trzeciego seta trochę nam spadła koncentracja, ale tak to od początku do końca podobało mi się nastawienie całej drużyny tego spotkania i myślę, że widać w tym zespole głód wygrywania i wyciągnęliśmy wnioski z zeszłego sezonu i chcemy od początku jak najwięcej wygrywać, bo wiemy, ile te zwycięstwa ważą potem w końcowym rozrachunku, dlatego cieszę się, że mamy komplet punktów już po trzech pierwszych meczach. Mamy bardzo wyrównany zespół i my wszyscy jakby widzimy potencjał całego zespołu na treningach. No, w siatkówce niestety nie gra się 14 całą na boisku, tylko 6, 7, ale wiemy, że w każdej chwili każdy z tych chłopaków może wejść i pomóc i na pewno na przestrzeni jakby całego sezonu będą też takie momenty, że nie będą wchodzili dlatego, że bezpiecznie prowadzimy, tylko dlatego, że są potrzebni i muszą nam pomóc na boisku poprawić naszą grę i myślę, że wszyscy jesteśmy pewni, że wtedy też pomogą. W końcu mamy jakiś dzień wolny cały, bo teraz w tym tygodniu graliśmy 3 mecze i tego wolnego nie było. Ale ta liga tak wygląda, wszyscy mają te kalendarze podobne. Są jeszcze europejskie puchary, Liga Mistrzów dla niektórych, więc jest to ciężki sezon, ale wierzę w to, że my jesteśmy dobrze przygotowani i możemy grać i co 2 dni, i co 3 dni. I dlatego ten tydzień przerwy, nie wiem, czy się cieszyć z tego, że będziemy tyle trenowali, skoro jesteśmy w dobrej dyspozycji. W tych 3 meczach myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy w gazie i może nawet lepiej by było, żebyśmy szybciej grali to spotkanie, no ale cóż, jeden dzień wolnego też bierzemy z pocałowaniem ręki.
Jastrzębski Węgiel wygrywa w Częstochowie z Hemerpolem. Zawodnik Jastrzębskiego Adrian Markiewicz z kolei co powiedział?
Myślę, że zagraliśmy na swoim poziomie. Nie jest to pewnie jeszcze nasz maksymalny poziom, ale gdzieś tam myślę, że z meczu na mecz gramy coraz lepiej i po prostu zagraliśmy swoją siatkówkę i to zaowocowało wynikiem, jaki mamy. Czuję się świetnie, dostaję wsparcie od chłopaków i staram się pokazać, że warto na mnie stawiać, że nie jestem tylko do trenowania i chcę pokazać trenerowi, że jestem ważną częścią tego zespołu. Tak, to prawda i oby bez żadnych problemów zdrowotnych już do końca i oby to cały czas tak to wyglądało. Myślę, że na pewno to ułatwia. Gdzieś tam chłopaki mnie wspierają, pomagają jak mogą i myślę, że to wejście w Plus Ligę moje było bardzo od nich pomocne i bardzo mi dużo pomogli. Tak, jesteśmy dobrą energią naładowani, nie zatrzymujemy się i oby jak najwięcej było tych zwycięstw w tym sezonie.
To jeszcze dwa ważne mecze. Asek Orysowia wygrała z Wartą Zawiercie 3-2, a Olsztyn przegrywał siebie z Zaksą. W tabeli prowadzi Jastrzębski przed projektem Treflem i Zaksą. No i na koniec informacja z rugby. Sport dla prawdziwych mężczyzn, jakby to niektórzy powiedzieli. Zawodnicy Republiki Południowej Afryki pokonali 12-11 Nową Zelandię, obronili Puchar Świata, więc są najlepszą drużyną na świecie. To takie Mistrzostwa Świata rugby i ta drużyna jako pierwsza w historii wygrała Mundial 4-krotnie. Więc najlepsi rzeczywiście rugbyści grają w RPA. Minęła godzina 8 i za chwilę wiadomości wnet.
Dzień dobry, w tym wydaniu wiadomości. Antysemickie protesty w Dagestanie. Demonstranci wdarli się na lotnisko. Ostrzały rosyjskie w obwodach chersońskim i donieckim oraz protesty w Hiszpanii przeciwko amnestii dla katalońskich separatystów. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
3 osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodach chersońskim i donieckim na południu i wschodzie Ukrainy, poinformowały władze tych dwóch regionów w komunikatach w mediach społecznościowych. W niedzielę siły wroga zaatakowały nasz obwód 95 razy, używając w tym celu wyrzutni artyleryjskich i rakietowych, moździerzy, czołgów i dronów. Obiekty cywilne były także ostrzeliwane z powietrza. Na terenie rejonów chersońskiego i berysławskiego wróg zrzucił aż 42 kierowane bomby lotnicze, co było jedną z rekordowych liczb w ciągu ostatnich tygodni. 2 osoby zginęły, 4 doznały obrażeń, przekazał gubernator Chersońszczyzny Oleksandr Prokudin. W ostrzale zginął również mieszkaniec miejscowości Ostriwskie w obwodzie donieckim, oznajmił PO szefa władz tego regionu Ihor Moroz. Ponad 20 osób zostało rannych podczas zajść na lotnisku w Machaczkale, stolicy Dagestanu, w większości muzułmańskiej republiki na południu Federacji Rosyjskiej, poinformowały miejscowe władze. 2 rannych jest w stanie krytycznym. Wczoraj wieczorem czasu lokalnego kilkaset osób protestujących przeciwko przylotowi samolotu z Tel Awiwu wdarło się na pas startowy i do terminalu lotniska z zamiarem uniemożliwienia pasażerom wyjścia z maszyny. Wcześniej media społecznościowe informowały, że do Dagestanu przylatuje bezpośredni lot z Izraela z wezwaniem do przybycia na lotnisko i nie wpuszczania Żydów do miasta. Zgromadzeni kontrolowali samochody wyjeżdżające z lotniska. Można było też zobaczyć transparent: w Dagestanie nie ma miejsca dla zabójców dzieci. Demonstranci krzyczeli Allahu Akbar. Służby bezpieczeństwa zapewniły agencję Reutera, że podczas interwencji policji pasażerowie samolotu byli w bezpiecznym miejscu. W Warszawie odbyła się manifestacja solidarności z ofiarami ataku Hamasu na Izrael. Żądano uwolnienia około 230 zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Przed pomnikiem bohaterów getta zebrali się przedstawiciele środowisk żydowskich, korpusu dyplomatycznego, parlamentarzystów oraz mieszkańcy stolicy i Polski. Ambasador Izraela w Polsce podkreślił, że 7 października to był najgorszy dzień od czasu Holokaustu, dokonany przez nazistów w czasów współczesnych. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Selin porównał te wydarzenia do 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych.
Też terroryści, też zabijanie niewinnych ludzi po prostu z nienawiści. Ale dzisiaj przede wszystkim zebraliśmy się po to, żeby dopominać o uwolnienie porwanych. Widzimy ich zdjęcia, widzimy ich wiek, który mają. Widzimy wśród nich polskiego obywatela Aleksandra Dancyga, o którego też państwo polskie się dopomina. Trudno nam sobie wyobrazić, co ci ludzie przeżywają. Nie wiemy, gdzie są przetrzymywani, nawet nie mamy pewności, czy jeszcze żyją. Ufamy, że tak.
Mówił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Celin. ponad 100 tysięcy osób protestowało wczoraj w Madrycie przeciwko planowanej przez rząd Pedro Sancheza amnestii dla katalońskich separatystów. Demonstranci domagali się, aby premier centrolewicowego gabinetu nie próbował tworzyć swojego trzeciego rządu w oparciu o żądania secesjonistów, łamiąc obowiązujące w kraju prawo. Głównym miejscem protestu był Plac Kolumba w centrum Madrytu, który w niedzielne popołudnie wypełnił się tysiącami osób. Wiele z nich przyszło na wiec z flagami Hiszpanii, a także z transparentami, na których widniały antyrządowe hasła i sformułowania wrogie secesjonistom. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy hiszpańskich organizacji narodowościowych, a także konserwatywnej partii Vox. Posiadające po 7 deputowanych w kongresie dwa separatystyczne ugrupowania, Republikańska Lewica Katalonii i Razem dla Katalonii, w zamian za poparcie dla trzeciego rządu Sancheza oczekują od władz Hiszpanii zgody na amnestię dla secesjonistów oraz rozpisania referendum w sprawie niepodległości Katalonii, podobnego do plebiscytu z 2017 roku.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro InnoView.
Dziś na północy i północnym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 15 stopni w Białymstoku, Szczecinie i Bydgoszczy, 17 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 18 w Krakowie, 19 we Wrocławiu.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
No i jak tam biznes?
Rozwija się świetnie.
Jak ty to robisz?
Kluczem jest aktywność, a kodem promo 400.
Rozwiniesz?
Zakładasz i konto biznes w Alior Banku. Z kodem promo 400 odbierasz 400 zł. Potem do 1500 zł za aktywność i nawet 1000 zł zwrotu za paliwo.
Świetny biznes.
Rozwiń i ty.
Przedsiębiorco, załóż i konto biznes online i odbierz nawet 2900 zł premii w ciągu roku. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla ikonta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz warunki i regulaminy promocji 400 zł na start, 1500 zł dla firm i plusy do karty z plusem dostępne są na aliorbank.pl.
Auto umyję w myjni na Orlenie, bo w promocji program Perfect dostaje w cenie premium.
Shop zaprasza do myjni na Orlenie. Mamy tu delikatne gąbki, bezpieczne do lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę.
I promocje. Umyj samochód na Orlenie w programie Perfect w cenie premium. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 34,99.
Po reklamie.
I tak, drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą godzinę Poranka Wnet, 8:06. W tej drugiej godzinie porozmawiamy m.in. z profesorem Kamilem Zajączkowskim, porozmawiamy o traktatach Unii Europejskiej, a już za kilka chwil rozmowa z Krzysztofem Bosakiem, rozmowa na temat przyszłości Konfederacji, na temat tego, komu uda się utworzyć nowy rząd. O traktaty unijne także zapytamy. No i oczywiście zapytamy o ten rozłam w Konfederacji, kwestię Janusza Korwin-Mikkego i tego, co dalej właśnie z tą partią. Ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki. Deep Blue Something. Taki zespół teraz zagra dla nas śniadanie u Tiffany'ego, a my wracamy.
jesteśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
A gościem Radia Wnet pan Krzysztof Bosak, poseł, polityk, lider Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i zaczynamy od kwestii utworzenia nowego rządu. Trwają licytacje na temat budowy większości w Sejmie. Ostatnio pojawiła się w mediach informacja, która jeszcze jest niepotwierdzona, że premier Mateusz Morawiecki ma przekazywać politykom, a także prezydentowi, że ma dogadanych, to oczywiście w cudzysłowie, 6 posłów opozycji. Jak pan sądzi, kto ma szansę na stworzenie rządu? Jak mogą wyglądać przyszłe koalicje?
Ja bym się za bardzo takimi plotkami nie zajmował. Trzeba zaczekać spokojnie na najbliższe posiedzenie Sejmu. 13-14 listopada, to już wiemy z wypowiedzi prezydenta. Tam zostanie wybrany marszałek Sejmu, jak się spodziewamy. I głosowanie nad marszałkiem Sejmu pokaże, gdzie jest większość. Moim zdaniem tutaj jest po stronie PiSu już wyłącznie robienie dobrej miny do złej gry. Rozkład funkcji w klubie, wycofywanie ludzi na różne bezpieczne pozycje z administracji rządowej pokazuje, że PiS jest już pogodzony z oddaniem władzy i no, prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że powstanie rząd stworzony przez partie centrolewicowe, które mają większość. Natomiast oczywiście czeka nas jeszcze kilka tygodni, zanim to się stanie. To wynika z terminów konstytucyjnych i to wynika z tego, że oni cały czas ze sobą negocjują, jaki ma być skład tego rządu, jaki ma być jego program.
A co w takim razie z samą Konfederacją? Jak nastroje, no też po niewystarczająco satysfakcjonującym wyniku, tak też państwo mówili u nas na antenie, jak wyglądają te nastroje i co dzieje się w Konfederacji?
No, my już myślimy o tym, co będzie dalej. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach naszego klubu poselskiego, po szkoleniach dla nowych posłów. Nasi nowi posłowie, których jest całkiem sporo, bo przypomnę, że mamy więcej posłów niż w poprzedniej kadencji. Tym razem będziemy mieli klub poselski, a więc możliwość składania samodzielnie projektów ustaw. Być może, mam nadzieję, członka prezydium Sejmu oraz jakieś reprezentacje w przewodnictwach komisji sejmowych. Nasi posłowie zaznajamiali się z Sejmem, ze wszystkimi obowiązkami, przechodzili obowiązkowo szkolenia z ochrony informacji niejawnych, ale też inne. Jesteśmy w fazie, jak każda partia, takiej głębokiej powyborczej reorganizacji, bo rozwiązuje się sztaby, wraca się do zwykłego trybu pracy. Zaraz będzie trzeba negocjować w Sejmie najróżniejsze rzeczy. Już te konsultacje powoli się zaczęły po to, żeby ukonstytuować wszystkie komisje. No i to wszystko zmierza do tego, że po pierwsze szykujemy się do normalnej pracy sejmowej, pracy partii opozycyjnej. Będziemy znów opozycją merytoryczną, która będzie stała na straży interesów Polaków, która będzie uczciwie informować Polaków o tym, jakie są koszty prowadzonej polityki, jaki jest rzeczywisty stan spraw państwowych. Robiliśmy to przez ostatnie lata. Rzeczywistość zweryfikowała pozytywnie nasze diagnozy, to znaczy pokazała, że po prostu często jako jedyni dostarczaliśmy rzetelnych informacji Polakom o tym, jak wygląda stan polityki państwa. Jako jedyni zadawaliśmy celne pytania. Warto wrócić na przykład po kilku latach do naszych pisemnych pytań, do strategii szczepień, programu rządowego szczepień Polaków na COVID. Wszystkie rzeczy, które później okazały się aferami, były zawarte w naszych pytaniach. My to po prostu przewidzieliśmy, co się stanie. Także warto bardzo uważnie obserwować, co robi Konfederacja i będziemy pracować nad zwiększeniem swojego poparcia. To jest nasz cel, żebyśmy się stali wiodącą siłą polskiej prawicy. I oczywiście szykujemy się w międzyczasie do wyborów samorządowych i europejskich. Dla nas nie ma czasu na jakiś wielki odpoczynek, bo już na wiosnę kolejna kampania wyborcza.
To jeszcze zapytam o kwestię Janusza Korwina. Odszedł z partii, to legenda ruchu wolnościowego. W przeszłości no, były takie przypadki, że zabierał ze sobą ogromną część poparcia przywołanych. Tutaj też może zacytuję same słowa byłego już posła. Nie wiem, czy Konfederacja się utrzyma. Jeżeli będę zakładał nową partię, to Konfederacja z Konfederacją stanie się to samo, co kiedyś z Kongresem Nowej Prawicy. Po prostu zniknie. To wręcz takie groźby padają z ust jednego z no, założycieli Konfederacji. Czy nie boją się państwo, że tak może się stać?
Każdy ma prawo do swoich komentarzy. Mieliśmy już osoby, które odeszły. Przypomnę też posłów, którzy odeszli i stworzyli sobie partię wolnościowcy. Dziś jeden z nich bez efektu, zdaje się, próbował kandydować z list trzeciej drogi. No takie sytuacje się zdarzają. Także w poprzednich latach mieliśmy kilka osób, które odeszły z Ruchu Narodowego. Niezależnie od tego my rozwijamy swoją inicjatywę polityczną. Jesteśmy spokojni, że ona będzie się rozwijać dobrze, dlatego że mamy dobre założenia i do zespołowe, dobre założenia programowe i mnóstwo dobrej kadry, która chce pracować w sposób przemyślany, skoordynowany, zgodnie z pewną strategią i przede wszystkim odpowiadając na oczekiwania wyborców. I tym będziemy się zajmować.
To w takim razie przejdźmy do zmian traktatowych Unii Europejskiej. Jak pan je ocenia?
No przede wszystkim to jeszcze ich nie ma. Na razie mamy pewne koncepcje. Te koncepcje są według wyraźnego planu, jakby to powiedzieć, przygotowywane najpierw w ramach takiej atrapowej konferencji o przyszłości Europy, która się odbywała w poprzednich latach i która miała udawać reprezentację Europejczyków. Tak naprawdę była to impreza organizowana przez centrowe, progresywne i lewicowe partie polityczne. W tej chwili poprzez pracę w Komisji Parlamentu Europejskiego, w której znów dominowała lewica czy progresywni liberałowie. No i widać wyraźnie, że są to próby przygotowania negocjacji pomiędzy rządami państw europejskich w kierunku tworzenia nowych traktatów mających ustanowić superpaństwa europejskie, scentralizować Unię Europejską. My ten kierunek oceniamy dokładnie tak samo jak poprzednie kroki na tej drodze, czyli traktat akcesyjny, traktat lizboński. Uważamy, że zrzekanie się suwerenności państwa polskiego, że centralizowanie polityki w skali całego kontynentu to jest aberracja lewicowa. Uważamy, że o ile zasada swobody przepływu towarów, tworzenia rynku europejskiego czy koordynacji jakichś niektórych polityk gospodarczych może mieć sens, tak wszelkie inne elementy centralizacji są już zupełnie zbędne, a to cały podkład ideologiczny jest szkodliwy dla Europy i należałoby go wyrzucić do kosza. I to po prostu trzeba zatrzymać. Jeżeli politycy polscy nie zdradzą interesów państwa polskiego, tak jak zdradzali je poprzednio, na przykład akceptując traktat lizboński, to nasze państwo pozostanie po prostu poza tym. Natomiast jeżeli presja wytwarzana przez eurokratów, próby szantażu, przekupstwa lub przeczekania zadziałają, no to może być to, co poprzednio. Przypomnijmy, że przy poprzednim traktacie ograniczającym naszą suwerenność i PiS, i Platforma, i PSL, i Lewica, wszystkie te partie pracowały ręka w rękę nad tym, żeby zmniejszyć zakres wolności i niepodległości państwa polskiego i przedstawiały to Polakom jako rzekomo dobry kompromis, starannie wynegocjowany. Później się okazało, że wszystkie te zapewnienia były po prostu zwyczajnymi kłamstwami.
Czyli rozumiem, że posłowie Konfederacji będą chcieli walczyć, aby przystopować te zmiany, ale czy my mamy w ogóle takie narzędzia, mamy instrumenty do tego, aby to zatrzymać?
Ależ jasne, te instrumenty nazywają się parlament i prezydent. Parlament nie może tego głosować ustawy ratyfikacyjnej, a prezydent nie może tego podpisać. To proste, wystarczy wybierać właściwych polityków do władzy. Natomiast jeżeli Polacy będą głosować na polityków, którzy chcą zmniejszać niepodległość państwa polskiego, tak jak przypomniałem, także w ostatniej kadencji Sejmu robił to rząd PiS-u, przypomnę akceptację Fit for 55, akceptację eurodługu, europodatków, zasady pieniądze za wypełnianie zadań politycznych. To wszystko zostało ratyfikowane przez premiera Morawieckiego na szczytach Rady Europejskiej. Jeżeli będziemy takich polityków wybierać jak Morawiecki, jak Tusk, no to oczywiście zakres niepodległości państwa polskiego na życzenie samych Polaków, którzy na takich ludzi głosują, będzie zmniejszany. Także trzeba mądrze głosować, trzeba wybierać tych, którzy reprezentują poglądy. Jeżeli ktoś jest za superpaństwem europejskim albo za dalszą centralizacją Unii Europejskiej, to trzeba popierać PiS, Platformę, Lewicę, PSL. Natomiast jeżeli ktoś jest przeciw temu, no to jedyna w tej chwili opcja w polityce parlamentarnej, która się temu sprzeciwia samodzielna, to jest Konfederacja. Mamy jeszcze suwerenną Polskę, która sprzeciwia się temu retorycznie, czy niektórych europosłów PiSu. Natomiast ja przestrzegam przed tymi politykami, uważam, że oni są niewiarygodni, dlatego że to jest zupełnie nielogiczne, żeby sprzeciwiać się jakiemuś trendowi politycznemu, jednocześnie 8 lat tkwić w rządzie, który robi coś przeciwnego. Uważam, że tacy politycy to są już najgorsi. No bo jeżeli ktoś po prostu ma określone poglądy, jego partia ich nie realizuje, jego rząd, to powinien je opuścić. A w innym wypadku angażuje pewną część wyborców, angażuje ich zaufanie, a jednocześnie uwiarygodnia rząd, który robi coś przeciwnego. Uważam to za najgorszy rodzaj hipokryzji. Także uważam, że tutaj Konfederacja jest jasnym wyborem dla tych, którzy chcą obrony niepodległości państwa polskiego. No i oczywiście z tą centralizacją Unii Europejskiej idzie tak zwana polityka klimatyczna, która z klimatem ma niedużo wspólnego, natomiast bardzo dużo wspólnego ma z energetyką, z przemysłem. I to rodzi wzrost kosztów życia Europejczyków. Już w tej chwili Europa traci konkurencyjność w skali gospodarki światowej i ten proces będzie się pogłębiał. Koszty życia także w Polsce niestety bardzo rosną. I jeżeli chcemy utrzymać jakiś względny dobrobyt w Polsce, to musimy też zacząć odrzucać zasady tak zwanej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. No i tutaj też to powiem, że po rządach Tuska i Kopacz zostaliśmy z celem, tak zwanym celem redukcji emisji gazów cieplarnianych 45%, a Mateusz Morawiecki zgodził się na podniesienie tego aż prawie zaraz, o prawie 1/4, czyli o 10 punktów procentowych.
A teraz będziemy prawdopodobnie mieli powrót do rządów, które jednak podchodzą w sposób, że tak powiem, dużo bardziej spolegliwy i chcą dogadywać się z Unią Europejską. Jak pan wspomniał o tym, no jesteśmy na takim kursie, na takiej drodze. Wiemy, że często za tymi wielkimi hasłami
to
klimatycznymi...
Na razie większy ustęp wobec Unii Europejskiej zrobił rząd Morawieckiego niż poprzednie rządy Tuska. Takie są niestety fakty, to podkreślają eksperci. To nie tylko moja opinia polityczna. Tak niestety to wyglądało. To znaczy największe ustępstwa na rzecz integracji europejskiej na razie mieliśmy za rządów PiS-u. Najpierw, kiedy rządził pierwszy PiS, negocjacje i ratyfikacje, najpierw no, w tym okresie były negocjacje traktatu lizbońskiego, ukrywane przed społeczeństwem. Ja byłem wtedy posłem i pamiętam, że nie było w ogóle żadnej na ten temat debaty w parlamencie. Myśmy się po fakcie dowiedzieli, co oni negocjowali. I drugi raz teraz, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki. Natomiast jeszcze jedną rzecz powiem, bo oczywiście, żeby zatrzymać te zmiany traktatowe, to nie wystarczy nie ratyfikować. Trzeba też bardzo otwarcie deklarować, że się tego nie poprze na etapie negocjacji, żeby nie tworzyć złudzeń i podstawy i też ośmielić inne państwa, bo samotny opór to jest za mało. Także jest ważne, żeby polska dyplomacja wypowiedziała się jasno w sprawie tych propozycji i szczerze powiedziawszy, ja nie pamiętam żadnego jasnego stanowiska ani ministra do spraw europejskich, ani ministra spraw zagranicznych, pana profesora Raua. Widzę tylko oświadczenia panów europosłów, natomiast to jest za mało. Dziwi mnie to, że dyplomacja rządu Mateusza Morawieckiego, a może inaczej, nie dziwi mnie to, ponieważ wiem, jaki on ma pogląd.
To będziemy obserwować, być może taki apel trafi do pana ministra Raua. To jeszcze na zakończenie wróćmy na moment tutaj do nas, do polskich spraw, kwestia prawa do aborcji. Pytam o to, no bo Konfederacja była jedną z tych partii, która miała bardzo jasno i klarownie określone tutaj poglądy. Jak pan sądzi, co teraz stanie się właśnie z tą całą sytuacją dotyczącą prawa do przerywania ciąży?
Mam nadzieję, że nic. Tak byłoby najlepiej, żeby stan prawny, który mamy obecnie, został i żebyśmy się skupili na tym, co jest naprawdę istotne, czyli poprawie opieki okołoporodowej, poprawie standardów pracy lekarskiej, aktualizacji wytycznych do leczenia i procedur, na których pracują lekarze. Jakiekolwiek zdejmowanie prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych spowoduje ogromne kontrowersje i ogromne spory prawne, znaczy co do tego, jaki jest ten prawny, i co do tego, jak prawo stosować, dlatego że widać już, że jakby sposób myślenia polityków czy Platformy, czy Lewicy idzie w kierunku kwestionowania obowiązywania wyroku Trybunału Konstytucyjnego przyznającego dzieciom nienarodzonym prawo ochrony życia, niezależnie od tego, jaki mają stan zdrowia. I wcześniej mamy wyrok TK z lat 90., który rozszerzał w ogóle ochronę życia ludzkiego na dzieci nienarodzone. No więc oni musieliby, jeżeli by chcieli zmienić stan prawny, kwestionować nie jeden wyrok TK, a dwa wyroki TK, z czego jeden w ogóle sprzed rządów PiS-u. I to jest propozycja oczywistego naruszenia praworządności. Żadnych argumentów prawnych nie przedstawiają za tym, żeby życie ludzkie nie było chronione poza swoim chciejstwem po prostu. To znaczy, że krótko mówiąc, każdy ma sam decydować, które życie będzie chronione, a które nie i prawo ma się tym nie zajmować. No jak mówię, za takim poglądem, poza takim etycznym wolontaryzmem nie stoi absolutnie żaden argument prawny, ani nawet moralny, no bo po prostu stoi indywidualna opinia. Ja za każdym razem nawet wczoraj rozmawiałem z politykami lewicy przy okazji mojej dyskusji w Polsacie. No, nie za każdym razem mam do powiedzenia tylko to, że ja uważam, że tak ma być i koniec, nikt mi nie będzie mówił. Tak można powiedzieć o każdej sprawie, która jest uregulowana w prawie, no oczywiście. Natomiast indywidualna opinia nie jest jeszcze prawem, jest po prostu indywidualną opinią. I no, po prostu nic dobrego nas tutaj nie czeka poza silnym, intensywnym sporem, gdzie ludzie o poglądach prawicowych i konserwatywnych, w mojej opinii, powinni bronić prawa, w tym praw obywatelskich, które niestety były łamane w ostatnich latach, także przez rząd PiS-u, i w tym prawa do ochrony życia dzieci nienarodzonych, w tym wolności sumienia, w tym wolności lekarzy, pielęgniarek do nieuczestniczenia w takich pseudomedycznych procedurach, które nie polegają na leczeniu i ochronie życia, tylko polegają na jego odbieraniu.
Powiedział poseł, jeden z liderów Konfederacji, pan Krzysztof Bosak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Życzę dobrego dnia.
I my także pozdrawiamy i życzymy dobrego i miłego dnia. Ja spoglądam na zegarek. Mamy 8:26. Poranek Wnet trwa. W takim razie teraz chwila muzyki. To będzie piosenka o dziewczynie z wyższych sfer. A my wracamy już za momencik.
Polska. Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Cotygodniowy raport giełdowy w Radiu Wnet. Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na giełdzie? Czy interesują Cię inwestycje, strategie finansowe i analizy rynkowe? Słuchaj nas w każdy poniedziałek o 12:45.
Partnerem audycji cotygodniowy raport giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
O matko jedyna, słup wrócił, żebyście wiedzieli, co to albo w kulturze i jak i kiedy.
A te łapy trzymające się obchodzące to do Małgosi Kleść i Konrada Mędrzyckiego należą. Piątki o 11:00.
Uszy w słup.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Poranek w Radiu Wnet trwamy. Za kilka chwil będziemy rozmawiać także o tych zmianach traktatowych Unii Europejskiej, ale już typowo z perspektywy legislacyjnej, prawniczej. A zanim to nastąpi, to jeszcze na moment zerknijmy na i informacje z Bliskiego Wschodu, a także to, jak one rezonują na świat. Mówiliśmy w dzisiejszych wiadomościach wnet o tych zajściach na lotnisku w Dagestanie. Protestujący przeciw przylotowi samolotu z Izraela ranili 20 osób. Dwie osoby są w stanie krytycznym. My dzisiaj będziemy także w Kurierze w samo południe rozmawiali o tym, jak może wyglądać sytuacja na świecie, jeżeli chodzi o takie ruchy antysemickie, które być może będą teraz gdzieś się pojawiały. Ten świat arabski to jest tak naprawdę też ta druga bardzo potężna strona tego sporu i chociaż można powiedzieć o pewnej takiej obłudzie państw arabskich, jeżeli chodzi o sąsiadów samej Strefy Gazy, bo Egipt chociaż otworzył te korytarze humanitarne, to nie naciskał w wystarczający sposób. One nie są przepustowe. Mamy też część bardzo bogatych państw arabskich, które przynajmniej część, jak twierdzi część komentatorów, robi za mało i chciałoby się po prostu pozbyć w pewien sposób tego problemu palestyńskiego. No to ta druga strona medalu wygląda tak, że mamy ogromne ilości osób muzułmanów, które żyją i także w Unii Europejskiej, w państwach Europy Zachodniej i widzimy, że dochodzi zarówno do demonstracji, protestów, a teraz także do akcji, już bardzo mocnej akcji przemocy, bo mówimy o 20 osobach rannych, dwóch osobach w stanie krytycznym. Pewnie możemy takich niepokojów społecznych spodziewać się także, jeżeli chodzi właśnie o Unię Europejską. O tym wszystkim będziemy mówić dzisiaj, również w Kurierze w samo południe, to między godziną 12 a 13. Za kilka chwil porozmawiamy o traktatach unijnych, ale jeszcze przed nami chwila muzyki, zespół Roxette. 8.36. Drodzy Państwo, gościem poranka wNET profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj rozmawiamy o zmianach traktatowych Unii Europejskiej. Może najpierw zacznijmy od tego, czym w ogóle te zmiany są. Jakbyśmy mogli wytłumaczyć słuchaczom Radia wNET, o co w tym wszystkim chodzi.
No przede wszystkim o tych zmianach dyskutuje się w kontekście tego, że prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 lat, miejmy taką nadzieję, Unia Europejska zostanie poszerzona o kolejne państwa. Mam tu na myśli 6 państw Bałkanów Zachodnich, które już negocjują z Unią, część z nich negocjuje z Unią Europejską, część z nich dyskutuje z Unią Europejską już przeszło 20 lat. Najbliżej są takie państwa jak Macedonia Północna, Czarnogóra, ale też przecież i Serbia ma rozpoczęte rozmowy negocjacyjne. Najdalej oczywiście tego przystąpienia do Unii Europejskiej jest Albania, Bośnia i Hercegowina, czy chociażby Kosowo. Ale poza tymi 6 państwami Bałkanów Zachodnich także mówi się w kontekście wojny w Ukrainie o państwach Partnerstwa Wschodniego, przede wszystkim o Ukrainie czy o Mołdawii. No trochę z tyłu pozostaje Gruzja. A więc tak czy owak, proszę Państwa, w perspektywie najbliższych lat nastąpi rozszerzenie Unii Europejskiej. Wydaje się, że jest wola polityczna co do tego, żeby to rozszerzenie miało miejsce. Bo przypomnijmy też słuchaczom, że był taki okres od 2010 roku do w zasadzie wojny w Ukrainie, kiedy no, żadne z państw tych większych Unii Europejskiej nie chciało słyszeć o rozszerzeniu. Wojna w Ukrainie to wszystko zmieniła. Jest decyzja o tym, że nastąpi rozszerzenie. No, część osób mówi o 2030 roku. Ja jestem tutaj większym sceptykiem. Byłoby 2035 ten proces się zakończył. I stąd potrzeba zmian traktatowych, czy może inaczej. Stąd dyskusja, która znowu się rozpoczęła o zmianach traktatowych.
Wspomniał Pan o części państw bałtyckich, ale też o Ukrainie. To zanim jeszcze wrócimy do rozmowy o tych samych zmianach traktatowych, no to aby Ukraina w ogóle mogła myśleć o przystąpieniu do Unii Europejskiej, to tym podstawowym warunkiem jest oczywiście kwestia zakończenia wojny, czyli rosyjskiej inwazji, no ale też mamy kwestię ogromnej korupcji, która i była przed wojną na Ukrainie i niestety z tych informacji, które do nas docierają i z tego, co obserwujemy, no nie została. To jeszcze, to nie jest problem, który został już przepracowany przez Ukrainę. Co takiego jeszcze oprócz zakończenia wojny musiałoby się stać, aby faktycznie Ukraina no, mogła zostać przyjęta do Unii Europejskiej?
Pani redaktor poruszyła bardzo istotną i ważną kwestię i w kontekście Ukrainy, ale także i Bałkanów Zachodnich, można powiedzieć, ale po kolei. Oczywiście warunkiem numer jeden jest to, że musi się zakończyć wojna w Ukrainie. O tym doskonale wie Putin, stąd moim zdaniem ta wojna będzie bardzo, bardzo długa i Putin wszystko zrobi, żeby to był tak zwany zamrożony konflikt, bo jeżeli to będzie zamrożony konflikt, czy jakkolwiek byśmy inaczej to nazwali, no to Ukraina z definicji nie będzie mogła wejść do Unii Europejskiej. Natomiast problemem Ukrainy, ale także państw Bałkanów Zachodnich, przede wszystkim części z nich, jest olbrzymia korupcja, olbrzymi bałagan, jeśli delikatnie tak mogę to ująć, w kwestiach instytucjonalnych i przede wszystkim słabe państwo. I dopóki kwestia korupcji, pewnego instytucjonalnego ładu nie zostanie i w Ukrainie, i w państwach bałkańskich nie zostanie uporządkowana, no to trudno spodziewać się, żeby te państwa zostały członkiem Unii Europejskiej. Przypomnijmy chociażby Polskę, jak dużo musiała uporządkować i w systemie instytucjonalnym, i w systemie prawnym, i w systemie, bym powiedział, takim społecznym. To wszystko czeka i Ukrainę, i państwa bałkańskie. Ten problem, słusznie pani zauważyła, na Ukrainie nie został rozwiązany i to jest olbrzymie wyzwanie, przed którym stoi przede wszystkim prezydent Zełenski. I te ostatnie zwolnienia, czy w wojsku, czy w rządzie, no były niestety związane z tym problemem korupcji. I ja bym powiedział tak, że oczywiście z jednej strony część obserwatorów wini Unię Europejską za ten powolny proces akcesji państw Bałkanów Zachodnich, czy chociażby Ukrainy. Tak, to jest prawda, może o tym później jeszcze zdążymy powiedzieć. Natomiast z drugiej strony, no, państwa, które kandydują, też muszą wypełniać pewne zobowiązania. I bym powiedział tak, że do tej pory w przypadku Bałkanów Zachodnich był taki nawet slogan, mówiło się, że jedna strona, czyli państwa bałkańskie, udawały, że coś zmieniają, a Unia udaje, że negocjuje. Tak samo było w przypadku Ukrainy. No tutaj udawanie musi się skończyć i tak jak pani redaktor wspomniała, bez rozwiązania problemu korupcji, bez rozwiązania problemu funkcjonowania instytucji sądowych, instytucji publicznych, no ten proces nie będzie możliwy.
To panie profesorze, jeszcze jeżeli chodzi o te zmiany traktatowe, te takie główne zarzuty, tudzież obawy, które słyszymy w przestrzeni i publicznej, a także od części polityków, mówią o tym, że no, ta część kompetencji z państw członkowskich zostanie przeniesiona na Unię Europejską, a de facto być może na Niemcy, czy w ogóle utworzenie takiego wielkiego superpaństwa. Jaki jest tutaj pański komentarz?
Ja zawsze od kilku lat, od wielu lat i tłumaczę studentom i może teraz słuchaczom Radia Wnet, bo mam okazję. Po pierwsze, moim skromnym zdaniem, oczywiście mogę się mylić, ale jeśli obserwujemy proces integracji europejskiej od wielu lat, to od zawsze zderzają się takie dwie wizje, proszę państwa. Wizja konfederacji, czyli no, przede wszystkim państwa są głównym motorem i to państwa decydują. Czyli to jest ta wizja de Gaulle'a, pozostałych polityków, czy prezydenta Kaczyńskiego, czy premiera Kaczyńskiego. I wizja federalizacji Europy, ta wizja pojawiła się już podczas powstawania wspólnot europejskich. I to są dwie wizje, które cały czas od wielu lat ze sobą konkurują. A jaki jest finał? Finał jest taki, że mamy coś, co jest pomiędzy jednym i drugim. I moim zdaniem, i to jest moje skromne zdanie, zaznaczam, nie wyobrażam sobie, żeby doszło do stworzenia superpaństwa o nazwie Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Z bardzo wielu powodów można byłoby zrobić osobny wykład, ale nie ma takiej możliwości politycznej, społecznej, bym powiedział historycznej, żeby powstało takie superpaństwo Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Po pierwsze, nie ma społeczeństwa europejskiego, demos europejskiego. Proszę zobaczyć, Parlament Europejski jest tego najlepszym przykładem. Wybieramy członków do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybierają w Polsce, Niemcy wybierają w Niemczech, Hiszpanie w Hiszpanii. A przecież dyskutuje się od wielu lat, żeby była jedna lista europejska. Nie udało tego się zrobić. A więc tu po pierwsze, uważam, że z bardzo wielu powodów nie powstanie superpaństwo Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Będziemy mieli do czynienia jak do tej pory z czymś, co jest takim, bym powiedział, pośrednim stanem. Dwa, odnosząc się bezpośrednio do pani pytania, pojawiają się dwa pomysły. No jeden to dla mnie to jest bardzo śmieszny i ja bym to traktował w kategoriach takich, bym powiedział, dyskusji w Parlamencie Europejskim, który jest znany z tego, że bardzo dużo tam pada czasami niemądrych i nieprzemyślanych propozycji. tego typu słyszałem ostatnio pomysły, że Komisja Europejska by nadzorowała wojsko, struktury wojskowe Unii Europejskiej. Po pierwsze, szanowni państwo, Unia Europejska dzisiaj nie ma armii europejskiej. Mamy coś takiego jak wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony, ale to nie oznacza, że mamy armię europejską. Jedynie co Unia Europejska dzisiaj robi, to wysyła misje cywilne i operacje wojskowe do, na przykład na kontynent afrykański czy na Bałkany, ale to są misje od, bym powiedział, uzupełniające, to jest pod 500 po 200 żołnierzy, a misje cywilne, jak sama definicja mówi, to nie są żołnierze. I dzisiaj bezpieczeństwo europejskie jest ściśle związane z bezpieczeństwem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeżeli ja słyszę o tym, że powstanie armia europejska, która będzie niezależna od Sojuszu Północnoatlantyckiego, to są wypowiedzi osób, które nie znają się na tym temacie, które są ignorantami. I jeszcze jedna kwestia. W traktacie lizbońskim podpisanym przez przywódców państw bardzo wyraźnie było zaznaczone, że kwestia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest domeną państw członkowskich Unii Europejskiej. A więc z bardzo też wielu powodów a armia europejska nie powstanie. Proszę państwa, o tym się dyskutuje od 1999 roku. I Unia miała osiągnąć zdolności bojowe, miała w ciągu 12 miesięcy zmobilizować 50 tysięcy żołnierzy. Do dnia dzisiejszego tego się nie udaje zrobić, a co tu mówić o armii europejskiej?
No właśnie, ale jak rozumiem, w tych zmianach traktatowych pojawiła się też taka propozycja, aby i w tym zakresie, w kwestii bezpieczeństwa, też te kompetencje były poszerzone.
Wydaje mi się, i tu nawet najważniejsi politycy Europejskiej Partii Ludowej nawet tak obłażliwie mówili o wypowiedziach częściowo swoich kolegów. Wydaje mi się, że do tego nie dojdzie z kilku powodów. Przede wszystkim, jeżeli do dnia dzisiejszego nie udało się Unii Europejskiej stworzyć zdolności mobilizacyjnych, ja mówię, i żeby słuchacze to zrozumieli, zdolności mobilizacyjne to nie oznaczało, że powstanie armia europejska, tylko że jakbyśmy mieli taką sytuację jak na Ukrainie, to Unia, prosząc państwa członkowskie, wspólnie będzie mogła zmobilizować 50 tysięcy żołnierzy. Nie udało się tego zrobić, o czym doskonale wie Putin. I gdyby nie Stany Zjednoczone, no to nasza siła w polityce bezpieczeństwa byłaby nikła. To co tu mówić o kwestiach wspólnej armii europejskiej? Natomiast tak jak mówię, myślę, że kompetencje, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa i zagraniczną, nadal będą miały państwa członkowskie. To, o czym dyskutuje się i realnie może wejść, to jest to, że Komisja Europejska i część polityków chciałoby, żeby w pewnych kwestiach, na przykład wysyłania misji cywilnych czy operacji wojskowych, decyzje zapadały większością głosów. Ale też tutaj jestem, i to są tylko dwie czy trzy kwestie, ale też jestem sceptykiem, ponieważ uważam, że przegłosowywanie państw w tak ważnej decyzji jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa nie rozwiązywałoby problemu Unii Europejskiej. A więc tutaj bym raczył uspokajał, to są tylko takie pogłoski. Natomiast jest druga kwestia, która mogłaby realnie wejść, no to wyobraźmy sobie, będzie 33 państwa, czy 34, 35, no w zależności Ukraina i Mołdawia, no to zostajemy przy 35 komisarzach. I ta kwestia będzie pewnie dyskutowana w dużo większym stopniu niż kwestia związana z bezpieczeństwem i obronnością.
Pańskim przedmówcą był Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, który stwierdził jednoznacznie, że trzeba zrobić wszystko, żeby przyblokować te zmiany traktatowe. Czy Polska i też w obecnej sytuacji politycznej, w której się znajdujemy, posiada takie instrumenty, takie narzędzia, aby w jakiś sposób ewentualnie wpłynąć jeszcze na to, co dzieje się z perspektywy?
Ja sądzę, że będzie, to dopiero się zaczyna dyskusja. Oczywiście z punktu widzenia Polski traktat lizboński jest najlepszym rozwiązaniem też z kilku powodów. Traktat lizboński jest ostatnim prawdopodobnie traktatem, który mówi o jedności Unii Europejskiej, który nie dzieli Unię na wiele prędkości. De facto mamy wiele prędkości w Unii Europejskiej, natomiast traktat lizboński nie formalizuje tego, a więc z tego nawet powodu uważam, że ten traktat lizboński powinien zostać. Natomiast jeżeli będzie faktycznie ta dyskusja o zmianach traktatowych, mówię przede wszystkim w systemie instytucjonalnym, bo jeśli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, nie wierzę, że te zmiany będą tak głębokie, no to trzeba wszystko zrobić, żeby Polska i państwa regionu nie były członkami drugiej kategorii. Ciężko mi wyobrazić, bo ja nie słyszałem jeszcze konkretnego projektu, gdzie na przykład mówi się, że nie 35, nie 33 komisarzy, tylko na przykład 22. Jak to się zrobi, jak to będzie, jakie będą kompetencje Komisji Europejskiej, trudno mi teraz to wyobrazić. Natomiast sądzę, że Polska w tej dyskusji o głębokich zmianach w traktatach będzie wspierana przez liczne państwa członkowskie. Dzisiaj chyba nie ma dobrego klimatu dla takich bardzo rewolucyjnych zmian, a więc ja też raczej jestem spokojny, jeśli chodzi o te głębokie propozycje przedstawiane przez niektórych członków, zwłaszcza Parlamentu Europejskiego. A więc uspokajmy. No,
pan profesor uspokaja i bardzo dobrze, bo emocji mamy faktycznie po ostatnim czasie aż nadto. No ale skoro już też o tym mowa, to jak to wygląda na tej arenie unijnej, jeżeli chodzi o inne państwa? Czy Polska, no dzisiaj mamy taki duopol, mamy jakby dwubiegunowe spojrzenie na tę sprawę, bo mamy bardzo silny podział w polskiej polityce, ale czy mogłaby Polska ewentualnie liczyć na jakichś sojuszników w takim sprzeciwieniu się wprowadzeniu tych zmian traktatowych? Jak inne państwa na to patrzą?
Inne państwa też są raczej sceptyczne i sądzę, że to nie mówię tylko o państwach regionu, nie mówię o państwach Europy Środkowej, ale także mówię o takich państwach Europy Zachodniej, jak chociażby Włochy, prawdopodobnie też Włochy, Grecja. Sądzę, że Hiszpania też nie do końca byłaby entuzjastycznie, nie podchodziłaby do wszelkich zmian. I trzeba też, proszę państwa, pamiętać, że mówi się o tym tandemie francusko-niemieckim, ale ten tandem po pierwsze nie jest już tak silny jak kilka lat temu, bo pozycja prezydenta Macrona jest dużo słabsza i proszę też zobaczyć, że jego propozycje z 2017-18 roku, one już gdzieś zniknęły. Przecież on mówił o autonomii strategicznej, o samodzielności Unii Europejskiej, a dzisiaj wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej mówi, no tak, będzie ta autonomia, ale we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Wojna w Ukrainie, czy chociażby to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bardzo wyraźnie pokazały, że Europa i Sojusz Transatlantycki jest po prostu kwestią numer jeden i dla Stanów Zjednoczonych, i dla Unii Europejskiej. A więc ja sądzę, że ta siła niemiecko-francuska jest dużo słabsza niż jeszcze kilka lat temu. I mało tego, gdybyśmy jeszcze zobaczyli na szczegóły, nie mamy czasu, ale też i słuchacze pewnie by się zanudzili, gdybym zaczął tłumaczyć, to Francja i Niemcy w bardzo wielu kwestiach różnią się, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestie obronności, ale nawet jeśli chodzi o transformację energetyczną. Więc to nie jest tak, że ta niemiecko-francuski tandem działa bardzo, bardzo sprawnie i silnie. Mało tego, ja sądzę, że Polska powinna budować z jednej strony sojusz z państwami regionu, czyli z Europą Środkową, a z drugiej strony budować sojusz z takimi państwami jak chociażby Włochy, Hiszpania, czy chociażby powrócić do Trójkąta Weimarskiego.
w dużej mierze, panie profesorze, udało nam się wyjaśnić te zawiłości związane ze zmianami.
I uspokajam.
Dokładnie tak, i wyciszyć pewne nastroje. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego związany z Uniwersytetem Warszawskim, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia, miłego dnia.
Do zobaczenia i także miłego dnia. Drodzy Państwo, mamy godzinę 8.56, to oznacza, że Poranek Wnet powoli dobiega końca, ale warto zostać razem z nami o godzinie 9.00, oczywiście wiadomości, później jeszcze dużo dobrej muzyki i ciekawych rozmów. Janek Jagodziński zrealizował program, Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem także podczas transmisji na YouTubie i też oczywiście dziękujemy Państwu, że byliście razem z nami, a wydawcą był dr Mikołaj Murkociński. Ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za współpracę. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i my, drodzy Państwo, usłyszymy się punktualnie o godzinie 12 w Kurierze w samo południe. Także bądźcie razem z nami. A na zakończenie, może pod numerem 10, ja uśmiecham się do Janka, jest zespół Toto, więc słuchamy i